Agnieszka Sudomir. Ego te absolvo. Czyta Aneta Kosno. W zimnym świetle halogenowej lampy ostrze wyglądało jak sopel lodu. Pogładziła pozbawioną skaz lśniącą powierzchnię, zabezpieczyła ją oliwą i wsunęła nóż do właściwej przegrody. Wymagał więcej uwagi niż te zwykłe, ze stali nierdzewnej, ale żaden nie wchodził w materiał tak gładko i precyzyjnie. Przesunęła wzrokiem po rzędach wysterylizowanych skalpeli oraz cieniutkich igieł. Sekundę dłużej zatrzymała spojrzenie na masywnych kleszczach, złowrogo połyskujących na metalowym blacie. Używała ich niezwykle rzadko. Miała nadzieję, że jutro nie będą potrzebne. Wyjęła z szuflady maskę i zbliżyła ją do twarzy. Srebrzyste tworzywo, delikatnie łaskocząc, wtopiło się w skórę. Uwielbiała ten moment, kiedy ona i maska stawały się jednym. Ale dziś nic nie powinno jej rozpraszać, nie mogła więc zbyt długo oddawać się przyjemności. Ostrożnie umieściła kruchy przedmiot z powrotem na czarnym aksamicie. Zamknęła wieko futerału i ostatni raz skontrolowała stanowisko. Strzepnęła z blatu niewidoczne pyłki, poprawiła zwisające z sufitu skórzane pasy, starannie nawinęła na rolkę luźno zwisający koniec sznura. Było idealnie, dokładnie tak jak trzeba. Nadchodził wielki dzień. Od jutra cały świat będzie mógł podziwiać kunszt M. Po jej skroni spłynęła kropla potu. Popielata tunika, tradycyjny strój rozgrzeszonych, kleiła się do ciała. Procedura 100, strona 334. Nie do wiary. Ona, cudowne dziecko, gwiazda ośrodka, stoi tu niczym nowicjuszka i spośród splątanych myśli nie potrafi wyłowić ani jednego właściwego słowa. 5 dni temu skończyła zaledwie 20 lat, a już miała za sobą pierwszych 100. Nikt przed nią tyle nie osiągnął. Miałaby się potknąć o coś tak banalnego? Przed ceremonią, choćby została obudzona w środku nocy, potrafiła bezbłędnie wyrecytować cały dokument. Teraz w głowie M była jedynie pustka, czarna dziura. Za chwilę dostanie ostrzeżenie. Sekundy mijały, a każda przybliżała ją do katastrofy. M! M! Z nadbiałych głów urzędników dobiegł ledwie słyszalny szept. Z nadzieją poszukała wzrokiem barczystej sylwetki. Dostrzegła zaciśniętą pięść przyjaciela. Oczywiście, jak mogła zapomnieć. Nagle wszystko wróciło na swoje miejsce. Uspokojona stanęła w niewielkim rozkroku, wyprostowała plecy i wyciągnęła rękę ku górze. A pięść moja niech będzie jak kamień. Twarda, zimna, nieustępliwa. I niech się nie waha. Jestem częścią całości. Proszę o rozgrzeszenie, bowiem 100 razy podniosłam rękę w imieniu najwyższego urzędu. Wypowiedziała tradycyjną formułę, po czym pochyliła głowę i złożyła dłonie w geście pokornej prośby. Wzruszenie ścisnęło ją za gardło, do oczu napłynęły łzy. W ośrodku całe lata ćwiczyli wyciszanie emocji, była w tym prawdziwą mistrzynią. Przynajmniej tak sądziła, aż do tej chwili. Odetchnęła głęboko. Nikt nie może tego zauważyć. Nawet tak wielki dzień nie zwalniał jej z obowiązku przestrzegania zasad. Odcięła się od zalewających ją uczuć i podniosła wzrok. Znajdowali się w obszernej, choć niewysokiej sali. Ściany i podłogi wyłożono kwasoodpornymi płytami. Łatwo je było oczyścić. Czekając na werdykt, obserwowała pomarszczone twarze urzędników oraz pełzające po ścianach szmaragdowe płomyki świętego ognia. Z nawiewów napływała woń drzewa sandałowego, agaru i środków dezynfekujących. Czasem, kiedy M szła ulicą, odnosiła wrażenie, że każdy z mijanych ludzi bezbłędnie ją po tym zapachu rozpoznaje. Oczywiście nic takiego nie mogło się zdarzyć. Obcy nie mieli pojęcia, jak pachnie sala napraw. Nie obawiała się wyniku, jej nienaganną technikę stawiano innym za wzór. Naprawa wymagała finezji, dokładności i samodyscypliny. Inaczej stałaby się zwykłą zemstą. Zemsta była surowo zakazana. Zerknęła na stanowisko pracy. Perfekcyjnie czyste, uporządkowane, choć jeszcze wczoraj mogło przyprawić omdłości. Okropne widoki nie robiły na Emę wrażenia. Przywykła i od dawna niczego się nie bała. Nie tak jak wtedy, kiedy przywieziono ją do ośrodka. Śnieg po kolana, zimna, szorstka dłoń kobiety z opieki oraz własny strach. Tyle zapamiętała. Gdyby nie ten kot, pewnie nigdy by się tu nie znalazła. Kandydatów na rozgrzeszonych szukano za czarną bramą, gdzie bieda szła ramię w ramię ze zbrodnią, gdzie trudno o normalność. Rodzina M nie była wyjątkiem. Matka uliczna kurwa, ojciec złodziej i łajza. Wpadał na kilka dni w miesiącu, od progu wlewał w siebie flachę taniego wina, a potem tłukł ich czym popadnie. Paskiem z metalową klamrą, kijem od szczotki, gołymi dłońmi. Raz nawet oberwała słoikiem po musztardzie. To właśnie od starego nauczyła się mocno zaciskać pięści. Mieszkali w Ruderze, na cieszących się złą sławą wschodnich obrzeżach miasta. Ani ona, ani jej brat nie znali zapachu obiadu, a jedynie odór podłego alkoholu. Nauki pobierali w okolicznych bramach, od złodziei, ćpunów i dziwek. Nie wiadomo, co by się z nimi stało, gdyby nie ten kot. Nie planowała tego. Jakoś tak samo wyszło. Kiedy odkryła, że ojciec robi Tomkowi krzywdę gorszą niż jej samej, zdobyła prawdziwy rzeźnicki nóż. Chciała zabić. Tego dnia było gorąco jak w piekle. Stary spał na kanapie, a po brodzie ściekała mu ślina. W powietrzu unosił się smród wody i żygowin. Patrzyła na siny nos, rozchylone obrzmiałe wargi i wielki owłosiony brzuch. Z łatwością mogła zatopić ostrze w obleśnym tłustym cielsku. Mogła go zarżnąć jak wieprza, zanim by się obudził. Dobrą godzinę krążyła po mieszkaniu, nasłuchując pijackiego chrapania. Nie wystarczyło jej odwagi. Wybiegła z domu wściekła na cały świat. Na ojca zboczeńca, na matkę, która wiecznie zalana łajdaczyła się na krzywych chodnikach wschodniej dzielnicy. A najbardziej zła była na siebie, na własne tchórzostwo, na przeklęty los. Ktoś musiał za to wszystko zapłacić. Biegła na oślep, kurczowo ściskając w dłoni nóż. Kot sam wszedł jej pod nogi. Miał po prostu pecha. M i Tomowi los sprzyjał mimo wszystko. Większość kumpli z podwórka dawno nie żyła. Kiedy czytała pierwsze akta, płakała. Znów chciała zabić. Pragnienie zemsty, największy wróg rozgrzeszonych, prędzej czy później dopadało każdego. Przynosiło ulgę, dawało złudzenie sprawiedliwości, cudowną obietnicę zadośćuczynienia. Z czasem nauczyli się zwalczać pokusę, choć to nie było łatwe. Organizm wytwarzał wtedy silnie uzależniające substancje, nie pamiętała jakie. Chemia nigdy nie była jej mocną stroną. Na szczęście sąd nie narzucał sposobu naprawy, czasem tylko niektórych metod zakazywał. M najchętniej wybierała techniki wymagające wysokiej sprawności manualnej i rozległej wiedzy z zakresu anatomii. Urzędnicy jednocześnie rozłożyli dłonie w uroczystym geście.
Ego te absolvo!
Usłyszała upragnione słowa rozgrzeszenia. Poczuła się lekka jak piórko, wolna niczym ptak. Zanim jednak pójdzie świętować z przyjaciółmi, musi podziękować za ceremonię, troskę, lata starannej edukacji. Tak nakazywał obyczaj. Uklękła przed prowadzącym i znów pochyliła głowę. Starzec uniósł blade, kościste ręce, po czym zaintonował modlitwę.
Ojcze nasz, któryś jest wszędzie.
Zamknęła oczy i żarliwie podchwyciła. Dźwięki płynęły w przestrzeń, odbijały się od stalowych ścian, by zaraz potem przez umieszczone w podłodze rynny dotrzeć aż tam, do świata jedynego Pana. Ludzie zrozumieli, że On jest sprawcą dobrego oraz złego. Nie wznoszono już oczu do nieba. Pan był wszędzie. Wszędzie było królestwo Jego. M nie miała co do tego najmniejszych wątpliwości. Wiele hymnów, Ewangelii oraz przypowieści kiedyś brzmiało inaczej. Z nastaniem nowej doktryny usunięto z nich te wszystkie brednie o szatanie. Wreszcie mówiły prawdę. Ale nas zbaw ode złego, zakończyła mocno. Chciała sprawić przyjemność urzędnikom. Lubili wyrazisty, przepojony emocjami śpiew. Na ogolonej czaszce poczuła szorstkie, chłodne dłonie.
Niech cię prowadzi nasz Pan jedyny, wszechmogący,
źródło wszelkiego dobra oraz zła. Starzec zakończył ceremonię. Wstała z kolan i wygładziła tunikę. Z powagą przyjęła gratulacje od urzędników, choć w głębi duszy pragnęła już tylko wybiec na zewnątrz. Czuła się wybrana. Od teraz była ważną częścią całości, elementem systemu, który ulepszał świat, pozwalał ludzkości istnieć i się rozwijać. Dzięki rozgrzeszonym społeczeństwo działało bez zarzutu. Najmądrzejsi spośród mądrych pracowali długo i ciężko, by osiągnąć ten stan. Przez wieki zastanawiano się, jaka jest ludzka natura – dobra czy zła. Teraz, kiedy ustalono nową doktrynę, stało się jasne, że człowiek był dobry i zły jednocześnie, stworzony na obraz oraz podobieństwo Pana. Dawne kary także wcześniej nie okazywały się wystarczająco skuteczne, a po zmianie w ogóle przestały mieć sens. Nie powstrzymywały przed zbrodnią. W ten sposób nowa rzeczywistość wymusiła powstanie nowego prawa. Po latach prób i błędów wreszcie wprowadzono idealny system. Stworzono karę doskonałą. Groźba niewyobrażalnego cierpienia prowadzącego do destrukcji własnego ja precyzyjnie docierała do złożonej ludzkiej natury, co potwierdzał wciąż malejący współczynnik przestępczości. M wiedziała, że kiedyś nastanie dzień, w którym nie będzie nikogo poddawać naprawie, a misja rozgrzeszonych nieodwołalnie się skończy. W zimne, ciemne noce dręczył ją czasem niepokój, który jednak zawsze znikał wraz z nadejściem świtu. Tak naprawdę nie sądziła, by miała tego dożyć. Dziś był jej wielki dzień i tylko to się liczyło. Zasłużyła na odpoczynek. Odwróciła się i już chciała ruszyć ciemnym korytarzem w kierunku światła, gdy nagle poczuła na ramieniu mocny uścisk. M usłyszała głos prowadzącego. Nie mogła uwierzyć, że jej to robią. Ale prowadzący uniósł brwi i spojrzał na M z przyganą. Zamilkła, czując niebezpieczne pulsowanie w skroniach. W sekundę łatwo mogła stracić to, na co pracowała latami. Z całej siły starała się opanować wewnętrzne drżenie. Skoncentrowała się i stłumiła gniew. Kolejna naprawa? Potwierdził skinieniem głowy. Akta? Zapytała chłodno. Masz 2 godziny. Zdążysz? Podał M niebieski tablet z logo najwyższego urzędu. Zdążę. Stanęła przy lśniącym jak lustro stole do napraw. Nie mogła sobie pozwolić na najmniejszy błąd. Nie dziś. Wykonała kilka prostych ćwiczeń oddechowych i wyciągnęła przed siebie dłonie. Nadal lekko drżały. Usiadła w pozycji do medytacji. Powoli, krok po kroku, zaczęła rozplątywać emocjonalny supeł. Wreszcie poczuła, że napięcie z niej opada. Teraz mogła przystąpić do pracy. Przegląd zaczęła jak zwykle od dokumentów medycznych oraz notatek obserwatorów. Chciała znać najsłabsze punkty zepsutego. Od tych informacji zależała skuteczność naprawy. Zdjęcie oglądała dopiero na końcu. Właściwie nie musiała tego robić, ale wolała przygotować się na każdą sytuację. Istnieje przecież piękno, które kruszy serca i ułomność, która potrafi wywołać litość. Kiedy rozpocznie się transmisja i miliony zasiądą przed odbiornikami, żeby podziwiać pracę rozgrzeszonej, nie wolno jej się zawahać. Nie wolno rozczarować publiczności. W sercu M nie będzie wtedy miejsca ani dla nienawiści, ani dla litości, zachwytu czy obrzydzenia. Zawładnie nim wyłącznie święta powinność wobec jedynego Pana. Szybko przerzuciła 7 stron wstępnego opisu. Ta część interesowała ją najmniej. Zerkała na paragraf i wiedziała, z czym ma do czynienia. Nie chciała znać szczegółów, żeby nie wzbudzić w sobie chęci zemsty. Wolała suche liczby, pod którymi kryły się w kodeksach równie suche opisy zbrodni. Niczego więcej nie potrzebowała. Mężczyzna, lat 18, artykuł 200, paragraf 1 i 2 kodeksu karnego. Oskarżony dokonał gwałtu na nieletnim. Ofiara, chłopiec lat 6. Przyznał się do winy. Obrona utrzymuje, że ich klient został zmuszony do popełnienia zarzucanego mu czynu, co miałoby stanowić okoliczność łagodzącą. Wyrok. Sąd odrzucił argumenty obrony i skierował oskarżonego do naprawy. Z uwagi na pełnienie przez wyżej wymienioną jednostkę ważnej funkcji, sąd przychyla się do prośby obrony, by podczas naprawy nie stosować technik, które mogą naruszyć powłokę cielesną skazanego, a tym samym obniżyć jego wartość dla społeczeństwa. Szczegółowy wykaz niedozwolonych technik, załącznik numer 1. Znów przerzuciła parę stron i zerknęła na wskazaną listę, która okazała się długa. Sąd nie zezwalał na żadną z preferowanych przez nią metod. Mechaniczne działania nie wchodziły w grę. Więc co? Chemia? W tym nie czuła się pewnie. Wolała nie ryzykować. Przez chwilę szukała w głowie rozwiązania. Nie przepadała za psychomanipulacją, jednak nie widziała innego wyjścia. Uderzy w zmysły, potem w godność, a na koniec zafunduje zepsutemu symulację egzekucji. Powinno wystarczyć. Jeśli nie, znajdzie odpowiednie słowa, żeby naprawa się powiodła. Nigdy nie używała gruźb, choć wielu rozgrzeszonych chętnie je stosowało. Zdaniem M nie były zbyt skuteczne. Wiele razy zdążyła się przekonać, że gwarancją sukcesu jest staranne przygotowanie. Wyszukała informacje o rodzinie skazanego. Nie było tego dużo, ale wystarczyło. Ważne, że zepsuty miał kogoś bliskiego. Trafiała już na takich, którym na niczym i na nikim nie zależało, więc słabo reagowali na manipulacje. Dzisiejszy nie wyglądał na wymagający przypadek. Raczej standardowy. Paskudne dzieciństwo i jeden sprzymierzeniec. Było jasne, że skazany zrobi dla tej osoby wszystko. Nic go też mocniej nie dotknie niż jej cierpienie. Trzeba tylko odszukać wizerunek, a następnie spreparować kilka filmów. Prosta robota. Wyciągnęła z kieszeni komunikator i wysłała wskazówki obserwatorom. Za jakieś 10, najdalej 15 minut powinna mieć gotowy materiał. Usłyszała czyjeś kroki. Podniosła wzrok. Przed srebrnym blatem stał S. Nie wyglądał na zadowolonego. Mam robotę. Spojrzała przepraszająco. Dopadł mnie w ostatniej chwili. Wiesz, że nie mogłam odmówić. Czyli ze świętowania nici? Zapytał obcym głosem. Czy takim właśnie posługiwał się przy naprawach? Wolałaby, żeby nie mówił do niej jak do skazanych. Na to wygląda. Naprawa raczej niezbyt skomplikowana, ale będzie transmisja. Wiesz, reklamy, opinie ekspertów, ocena publiczności, pewnie wywiad po wszystkim. Przed północą się stąd nie wyrwę. Ta, słyszałem. Dali już zapowiedzi. Tłumy się szykują na transmisję. Podobno pedofil. Pedofil, potwierdziła, bawiąc się jedną z błyszczących igieł. Tacy zawsze mają największą widownię. No i to twoja pierwsza naprawa po rozgrzeszeniu. Ludzie nie przepuszczą takiego spektaklu. Będą dziś czekać na twój błąd, M. Na dowód, że rozgrzeszenie coś zmienia. Wykrzywił usta w ironicznym grymasie. Nie pomagasz, S. Nie pomagasz. S, muszę się brać za robotę. Przepraszam, to na pewno będzie wspaniała transmisja. Jestem z ciebie dumny. Wszyscy jesteśmy. Uśmiechnął się szeroko. Miał piękny uśmiech. Najpiękniejszy, jaki widziała. Zacisnęła zęby, kiedy igła nakłuła skórę. Ból był dobry. Oddalał emocje. Przynosił ulgę. Odprowadziła wzrokiem znikającą w ciemnym korytarzu sylwetkę S, starła z dłoni kroplę krwi i zabrała się do pracy. Miała plan, a to najważniejsze. Postanowiła przyjrzeć się zepsutemu. W tym samym momencie usłyszała sygnał komunikatora. Odsunęła akta i usiadła wygodniej. Spreparowane filmy były gotowe. Scena gwałtu zbiorowego i oszpecenie, głosił nagłówek wiadomości. Znakomicie. Coś takiego powinno zrobić na zepsutym wrażenie. Obserwatorzy doskonale połączyli materiał ze zbrodnią. Miała nadzieję, że po naprawie dewiantowi odechce się nie tylko krzywdzenia dzieci, ale seksu w ogóle. Właściwie była tego pewna. Ze swoich dotychczasowych 100 ostatecznie musiała wyeliminować jedynie 23%. Bardzo dobry wynik. Resztę morderców i gwałcicieli przywróciła społeczeństwu. Po sesji nie byli już tacy sami. Odradzali się. To lubiła w swojej pracy najbardziej. Właśnie to nadawało jej działaniom głęboki sens. Gdyby lata temu ktoś poddał naprawie ojca, być może znalazłaby się dla ich rodziny jakaś nadzieja. Pomyślała o wszystkich dzieciach, które dziś uratuje przed potworem. Dobrze znała statystyki. Ofiary pedofilii rzadko wychodziły na prostą. Część z nich prędzej czy później ze sobą kończyła. A nawet jeśli nie, nadawały się tylko do ośrodka, wojska lub pałacu Eleonory. O ile los im sprzyjał. Zadaniem Emmy było chronić te niewinne istoty. Czuła dumę, że właśnie w taki sposób może służyć społeczeństwu. Wyświetliła pierwszy z przygotowanych filmów. Nad stalową powierzchnią stołu pojawiła się drobna kobieca sylwetka. Dziewczyna stała tyłem do kamery. Na głowę miała naciągnięty jaskrawo-czerwony worek, a ręce skrępowane grubym sznurem. Sprytne. Czerwień najlepiej działa na podświadomość. I doskonale, że na początku nie widać twarzy. Element zaskoczenia zawsze przyspieszał sprawę. Dzisiejsi obserwatorzy byli prawdziwymi fachowcami. Kobieta kuliła się w sobie, a sprzeciwka nadciągała grupa podekscytowanych mężczyzn. Otoczyli ją, zaczęli szturchać i popychać. Ofiara nie wydawała najcichszego dźwięku. Zachowywała się bezwolnie, jakby nie miała ani odrobiny nadziei na ratunek. Albo jakby sądziła, że uległością powstrzyma oprawców. A mężczyźni wydawali się coraz bardziej podnieceni. Dwóch z nich zdarło z dziewczyny ubranie. Zaczęli ją bić, aż upadła. Było oczywiste, co się za chwilę stanie. Em nie musiała dłużej tego oglądać. Jeszcze raz pochwaliła w duchu obserwatorów. Jak dobrze, że dziś trafiła właśnie na tych. Przypomniała sobie poprzednią naprawę z użyciem filmu. To, co wtedy dostała, było totalną fuszerką. Dziecko nakręciłoby lepszy materiał. Nic dziwnego, że naprawa się nie powiodła. Em miała pewność, że zepsuty mógł wrócić do społeczeństwa. Niestety dołączył do wyeliminowanych. Starała się nie obwiniać, jednak tamta porażka nadal bolała. Choć ktoś inny spartaczył robotę, nieudana naprawa poszła na konto M. Takie były zasady. Może nie do końca sprawiedliwe, lecz nie do niej należało dyskutowanie z mądrością wysokich urzędników. Na szczęście dzisiaj nie miała się czym martwić. Chwała najwyższemu panu. Ponownie skierowała wzrok na ekran. Patrzyła na nagie, szczupłe ciało przytrzymywane przez czterech osiłków, rozciągnięte na betonie niczym zwierzę w ubojni. Nagle ktoś zdarł z głowy dziewczyny czerwony worek. Na podłodze rozsypały się jasne, poplamione krwią włosy. M zerwała się od stołu. Salę napraw wypełnił jej własny, płynący z głośników krzyk, który zlał się z łoskotem uderzających o stalową podłogę narzędzi. Gorączkowo zaczęła przerzucać pliki. W panice wyświetliła formularz osobowy skazanego. Ze zdjęcia, które tak skrupulatnie ominęła, patrzyła na nią znajoma twarz. Wszystko inne też się zgadzało, tylko imię miał zmienione. Tristan. Serce M stanęło. Choć trwało to zaledwie kilka sekund, miała wrażenie, że całą wieczność wpatruje się w niewinne, błękitne spojrzenie, tak podobne do własnego. Poczuła silny zawrót głowy i z trudem zdławiła rodzący się w gardle szloch. To musi być pomyłka. Koszmarny błąd, nic więcej. Ta myśl na chwilę ją uspokoiła. Zamknęła plik. Procedura zabrania przecież naprawy osoby spokrewnionej. Zabrania? Znów jak podczas ceremonii miała w głowie przerażającą pustkę. Szukała w pamięci właściwego punktu. Bezskutecznie. Podjęła decyzję i gwałtownie uderzyła w przycisk przywołujący prowadzącego. Na pewno wszystko da się wyjaśnić. Kiedy trafiła do ośrodka, jej brata zabrali do pałacu Eleonory. Był ślicznym chłopcem, a bogate damy potrzebowały rozrywki. Tam mogły liczyć na zabawę najwyższej jakości. M sporo słyszała o tym miejscu. Nie same miłe opowieści, ale i tak uważała, że wszędzie jest lepiej niż w ich ruderze. Tom przecież nie narzekał, wyglądał na szczęśliwego. Jako ulubieniec opiekunek miał wszystko, czego zapragnął. I dobrze, bo zawsze był kruchy jak porcelana. W ośrodku długo by nie wytrzymał. Ona mogła nie jeść, nie spać. Znosiła chłód i razy z podniesioną głową. Ale nie Tomi. Nawet siniaki na jego jasnej, gładkiej skórze trzymały się tygodniami. Od kiedy trafił do pałacu, już ich nie miewał. Jej mały braciszek. Nie mógłby zrobić czegoś podobnego. Zawsze był dobry, dużo lepszy od niej. Sąd jednak nie miał wątpliwości. A jeśli opowieści o pałacu Eleonory nie są zmyślone? Jeśli plotki o perwersyjnych upodobaniach dam to prawda? Dobrze pamiętała historię sprzed lat, która zdarzyła się zaraz po tym, jak trafiła do ośrodka. Starsi studenci rozpowiadali straszne rzeczy o ich pierwszym opiekunie. Że wbrew regulaminowi zaprasza uczniów do swojego pokoju, częstuje ich tajemnymi miksturami, a nawet wysyła dzieci do prywatnych rezydencji, gdzie znikają bez wieści. Wieczorami w dormitorium z wypiekami na twarzy przekazywali sobie przerażające historie o potwornościach, jakich dopuszcza się w swojej kwaterze. Każdy snuł własne domysły, ale co do jednego byli zgodni. Nie działo się tam nic dobrego. Co prawda M żadnych okrucieństw nie doświadczyła, ani nawet nie widziała, założyła jednak, że w każdej plotce musi tkwić ziarno prawdy, więc na wszelki wypadek trzymała się z daleka. Wschodnia dzielnica i rodzinny dom nauczyły ją ostrożności. Pewnego dnia, tuż przed świętem rozgrzeszonych, gruchnęła wieść, że ich opiekun odszedł. Oficjalnie podano, że zapadł na zdrowiu. Podobno został odesłany na dłuższy wypoczynek do Wód Elizejskich w Górach Kryształowych, choć niektórzy twierdzili, że miejsce, do którego trafił z Elizium, niewiele miało wspólnego. Po latach, kiedy zyskała dostęp do akt, natrafiła na ślad tamtych wydarzeń. Dowiedziała się, że został wyeliminowany po nieudanej naprawie. Jeśli zdarzyło się to w ośrodku, jednym z najlepiej strzeżonych miejsc, wśród wybranych, czemu nie miałoby się zdarzyć w pałacu Eleonory? Obrona twierdziła, że jej brat nie chciał nikogo skrzywdzić, że został zmuszony. Skoro tak, nie on powinien zapłacić. To nie Tommy potrzebuje naprawy. Grunt usunął się jej spod nóg, opadła ciężko na krzesło. Wiedziałeś o tym? Wiedziałeś? Wrzasnęła na widok prowadzącego. Co z twoimi emocjami? Zmierzył ją surowym wzrokiem. Najlepsza studentka, która kiedykolwiek szkoliła się w ośrodku i takie zachowanie, to się nie godzi. Nie możecie, nie wolno wam, ja nie mogę, bełkotała. Ale wtedy wszystkie lata poświęcone służbie pójdą na marne. Odmowa wykonania zadania oznaczała jedno, wykluczenie z grona rozgrzeszonych. Naznaczą ją i wyrzucą. Dokąd pójdzie? Nikt, kto kiedyś był rozgrzeszonym, nie może czuć się bezpiecznie wśród zwyczajnych ludzi. Ci, którzy ją teraz uwielbiają, będą chcieli zabić. Rozczarowujesz mnie. Usłyszała lodowaty głos prowadzącego. Zapanuj nad sobą. Nie wolno ci wybierać zadań. Dobrze o tym wiesz. Ja i Tommy... To nie jest przypadek? W końcu zrozumiała. Nie jest. Potwierdził. Rozgrzeszeni stanowią elitę społeczeństwa. Podporę naszego systemu. To zawód publicznego zaufania. Nie możemy sobie pozwolić na pomyłki. Zanim wydamy ci licencję, musimy mieć absolutną pewność, że podołasz. Że nigdy, w żadnym wypadku nie będziesz odbierać swojej pracy zbyt osobiście. Bezwiednie zacisnęła dłonie, boleśnie wbijając paznokcie w ciało. Mężczyzna wzniósł rękę ponad głową i wyrecytował. A pięść moja będzie jak kamień. Twarda, zimna, nieustępliwa. I niech się nie waha. Jestem częścią całości. Czy emocje przesłoniły ci przysięgę, którą złożyłaś w obecności urzędników raptem godzinę temu? Tyle warte są twoje słowa? Pochyliła głowę, rozprostowała palce i dotknęła opuszkami gładkiego, zimnego stołu do napraw. Nie da rady tego zrobić. Nie podoła. Tom został skazany prawomocnym wyrokiem. Chyba nie podważasz decyzji sądu. Jeśli nie ty, ktoś i tak dokona naprawy twojego brata. Zrobił pauzę, jednak ona wciąż milczała. Skoro rezygnujesz, oddaj akta i możesz iść. To twój wybór. Jesteś wolna. Wskazał ciemny korytarz. Zapadła przerażająca cisza, ale M nawet nie drgnęła. Pamiętaj też, że jeśli zdecydujesz się wykonać zadanie, kontynuował, zostaniesz z niego rozliczona. Jak głosi dokument, w przypadku gdy najwyższy urząd uzna, że rozgrzeszony nie podchodzi do zadania z należytą starannością lub działa z celowym zamiarem oszczędzenia cierpienia skazanemu, w tym unikania stosowania ciężkich tortur lub odmawia eliminacji skazanego, podlega karze... Naprawę. Wyszeptała i opuściła głowę jeszcze niżej. Wiedziała, co jest słuszne, co musi zrobić. W wypolerowanym blacie zobaczyła swoje odbicie. Odwróciła wzrok. Nie chciała na siebie patrzeć. Jaka z niej rozgrzeszona, jeśli ośmiela się podważać sprawiedliwe wyroki sądu, wątpić w mądrość najwyższego urzędu? Nie może się poddać. Nie teraz. Musi postąpić jak należy. Podniosła z podłogi futerał, wyjęła maskę i dokładnie obejrzała srebrzystą powierzchnię. Upadek na szczęście jej nie uszkodził. Tommy nie będzie wiedział, kto mu to zrobił. Ona, M, weźmie na siebie całe zło i cierpienie. Jak zawsze, jak przystało na starszą siostrę. Otworzyła akta i podniosła wzrok na prowadzącego. Z jej jasnych oczu zniknęła rozpacz. Wrócił surowy spokój arktycznej pustyni. Starzec skinął głową z aprobatą. Bez słowa nakreślił w powietrzu znak błogosławieństwa i zostawił M samą. Usiadła przy stole, by wydać nowe dyspozycje obserwatorom. To prawda, dostała znakomity film, ale nie miała przecież do czynienia ze zwyczajną naprawą. Dziś potrzebowała czegoś naprawdę wyjątkowego. Więcej bólu, krzyku, więcej krwi. Znała Tomiego. Kiedyś. Jednak dorósł i od lat żył w pałacu, z dala od niej. Jaki teraz był? Kim był? Nie miała pewności. A ta naprawa musiała się powieść. Technicy krzątali się, przygotowując sprzęt do transmisji. Powoli zaczęli się też schodzić akredytowani dziennikarze. W sali napraw zrobiło się głośno jak na targowisku. M bez trudu odcięła zmysły od gwaru i wróciła do przygotowań. Szybko uporządkowała rozrzucone wcześniej narzędzia. Nowy film był dokładnie taki, o jaki jej chodziło. Obserwatorzy znów bezbłędnie wykonali zadanie. Oczywiście w czasie transmisji go nie pokażą. Preparowanie materiału to jedna z tajemnic naprawy. Zostało kilkanaście minut. Usiadła na krześle i zaczęła cicho odmawiać modlitwę. Panie, któryś jest źródłem wszelkiego dobra i zła, pomóż mi oczyścić umysł, gdyż jestem tylko narzędziem w Twoich rękach. Wyszeptała na koniec. Była gotowa. Test kamer! Usłyszała komendę, a zaraz potem głuchy trzask przełącznika. Oślepiona ostrym światłem, na kilka sekund zacisnęła powieki. Raz, dwa, trzy. Kamera jeden na rozgrzeszoną, nakazał ten sam męski głos. Skierowała twarz w stronę pulsującej czerwonej diody. Obiektyw zaszumiał i precyzyjnie wycelował w M szklane oko. Nie potrzebowała już maski. Wreszcie była rozgrzeszona. Wreszcie była martwa.